dzisiaj, kiedy wspominamy Macieja, tego, który zastąpił Judasza w gronie 12 apostołów, Pan Jezus w Ewangelii jakby tłumaczy, na czym polega misja apostołów, na czym polega ich zadanie, ich rola w Kościele, na czym polega rola uczniów swoich. Tak naprawdę zobaczcie, że te ostatnie dni Ewangelia według świętego Jana, ta Ewangelia, która jest najbogatsza w swojej refleksji, w swoim rozumieniu tych słów, które Jezus wypowiedział do uczniów, szczególnie pod koniec swojego ziemskiego życia, ona nas jakby wprowadza w samą tajemnicę, w samo sedno, w coś bardzo intymnego, co dokonywało się tuż przed śmiercią Jezusa na krzyżu, tuż przed Jego zmartwychwstaniem, pomiędzy Jezusem i apostołami. Jezus jakby coraz bardziej odkrywa przed nimi tajemnicę swojego życia, misterium, to kim jest. Odkrywa swoją tożsamość, odkrywa to, kim jest w relacji z Ojcem. I tak naprawdę dzieli się z apostołami tym doświadczeniem. Dzieli się tym Bożym życiem, bo czym jest właściwie wiara chrześcijańska? Jest niczym innym jak doświadczeniem tego, że Bóg Ojciec posyła na świat swojego Syna, aby podzielił się, dał nam możliwość uczestniczenia w życiu Trójcy Świętej, w życiu samego Boga, żeby wszczepił nas w to życie, żeby nas uzdolnił do tego samego życia. To nie jest życie podobne. Nie mamy być tylko podobni do Jezusa, ale mamy być tej samej natury. Apostołowie jako pierwsi. Dlatego potrzebna jest intymność, potrzebna jest relacja, potrzebne jest wejście w relację miłości, w relację głębokiego poznania siebie, nie tylko intelektualnego, ale przebywania razem. I właściwie o to tak naprawdę chodzi. My stajemy się podobni do Jezusa wtedy, kiedy trwamy. Dlatego do grona apostołów w zastępstwie Judasza mógł być tylko ten, który towarzyszył, ten, który był świadkiem. Nie ten, który usłyszał od innych, który się czegoś nauczył i będzie powtarzał, ale ten, który był uczestnikiem, był wewnątrz wydarzenia Jezusa Chrystusa. Był naocznym świadkiem. Towarzyszył Jezusowi. Widział czyny Jezusa, słyszał Jego słowa. Tylko ten może wejść do grona apostołów, być apostołem. Jezus mówi do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Czyli zobaczcie, Jezus pokazuje nam, że On nas ukochał tą samą miłością, jaką otrzymał od Ojca, jaką Ojciec Jego miłuje. To jest ta sama miłość, tej samej natury. Jesteśmy umiłowani tą samą miłością, którą Ojciec miłuje Jezusa. Ale ta miłość, ona jest nazywana agape, czyli to jest taka miłość, która jest gotowa oddać życie za drugiego, także za tego, który na to nie zasłużył. To jest miłość agape, to jest miłość bezwarunkowa. To jest miłość, na którą się nie zasługuje. A więc Jezus, zobaczcie, mówi: nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi. I nie ma większej miłości, niż gdy ktoś żyje, oddaje życie swoje za przyjaciół swoich. Ale to jest myślenie światowe, oddać życie za przyjaciół, bo to jest, do tego jest zdolny człowiek mocą własnych wysiłków. Ale Jezus uzdalnia nas do jeszcze większej miłości. Do miłości nieprzyjaciół, do miłości każdego. Do miłości, która nie domaga się zapłaty, zasługiwania. To jest miłość agape. Taką miłością kocha Ojciec Jezusa i taką miłością Jezus ukochał nas, gdyśmy byli jeszcze Jego nieprzyjaciółmi, gdyśmy byli grzesznikami. Taką miłością Bóg kocha człowieka, każdego. Ale wbrew temu, co niektórzy mówią o tej miłości agape, ona oczywiście jest czymś, co przerasta totalnie nasze możliwości. Człowiek nie jest w stanie jakby tej miłości wyprodukować mocą własnych wysiłków. I to jest prawda o tej miłości, że ona jest darem. Ale i to też nie jest miłość jakaś uczuciowa, emocjonalna. To jest miłość, która bardzo ściśle wiąże się z trudem, decyzją woli, że ja wbrew temu, co mi podpowiada logika, wbrew temu, co powinienem zrobić, kierując się ludzką sprawiedliwością, podejmuję wysiłek, trud, współpracy z tą łaską, z darem miłości agape, którą otrzymuję od Boga. Ale właśnie w naszą katolicką wiarę jest wpisana współpraca z łaską. Bez łaski nikt człowiek nie może zrobić. Bez łaski nie jesteśmy w stanie wydać owoców takiej miłości, bez trwania w innym krzewie. Słyszeliśmy wczoraj w Ewangelii. Ale z drugiej strony, zobaczcie, Jezus mówi: trwajcie w tej miłości, trwajcie we mnie. Ja w was trwać będzie. I tutaj w tym trwaniu jest wyraźny wysiłek człowieka, jest zaproszenie i jest jakaś zależność pomiędzy wydawaniem owocu, pomiędzy zdolnością do miłości agape, a zaangażowaniem człowieka, odpowiedzią miłości na miłość. Trzeba trwać, żeby kochać taką miłością. Jezus mówi, w jaki sposób ma to trwanie się dokonywać. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwali w mojej miłości, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Co to znaczy zachowywać przykazania? To nie znaczy tylko poznawać intelektem słowa Jezusa. Oczywiście od tego się ma zacząć, bo po to Pan Bóg dał nam rozum, dał nam zmysły, żebyśmy karmili je Słowem Bożym. Dlatego tak ważna jest lektura Słowa Bożego codzienna, w spotkaniu, żebyśmy karmili nasze zmysły Słowem Bożym, bo jak nie karmimy Słowem Bożym, to inne słowo zaczyna wdzierać się do naszego serca. Czy tego chcemy, czy nie? Nie ma pustych miejsc w przyrodzie. Inny ojciec, ojciec kłamstwa zaczyna do nas mówić, jeżeli nie zajmujemy się Bożym Słowem. I dlatego potrzebny jest ten wysiłek człowieka trwania w przykazaniach. Czyli najpierw poznajemy te przykazania, poznajemy Jezusa, który się objawia naszymi zmysłami, poznajemy go naszym umysłem, naszym intelektem, ale to poznanie ma iść jeszcze głębiej. Poznanie rozumu, poznanie umysłu, poznanie zmysłowe ma nas prowadzić do obcowania, do przebywania. Spotkanie ze Słowem ma nas prowadzić nie tylko do wyniesienia jakiejś wiedzy, nauczenia się, jak mamy postępować, ale ono ma nas prowadzić do przebywania w domu Ojca, do relacji z Jezusem, do trwania z Nim, ma wzbudzić w nas tęsknotę, żebyśmy my chcieli być przed Panem. Taka jest dynamika w czasie każdej Eucharystii, że Słowo Boże ma wzbudzić w nas tęsknotę do zjednoczenia, do spotkania Chrystusa w Komunii Świętej, że ja chcę, że ja wołam: przyjdź Panie, zostań we mnie Panie. Chcę, żebyś przebywał we mnie, chcę ja przebywać w Tobie. Chcę, żeby doszło do spotkania, do komunii serc. To tak jak zakochani w sobie piszą do siebie listy i te listy, wymiana myśli prowadzi do coraz większej tęsknoty i do chęci spotkania, przebywania ze sobą. Tak samo Słowo jest nam dane po to, żeby wzbudzić w nas wiarę i tęsknotę. Żebyśmy się nie zatrzymali tylko na Słowie, na wiedzy o Panu Bogu, ale żebyśmy kosztowali bycia z Nim, relacji. I tylko ktoś taki może stać się apostołem, ten, kto spotkał Jezusa, kto spotyka Go, kto przebywa, kto jest domownikiem. Jezus dalej dzisiaj mówi o tym, że to jest warunek prawdziwej radości w naszym sercu. Zobaczcie, w ilu z nas jest smutek, nie ma radości. Nie ma prawdziwej radości. Albo próbujemy ten smutek, albo taką nijakość naszego życia jakoś okrasić taką głupkowatą radością, którą daje ten świat, która trwa tylko przez chwilę, jakąś pozorną przyjemnością, która nie jest tą radością, o której mówi Jezus. Jezus mówi: to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Moja radość w was była. Moja radość, radość Jezusa. Radość, która wynika z relacji z Ojcem. Dlaczego my jesteśmy smutni? Bo jesteśmy sierotami, bo nie znamy Boga, bo nam się wydaje, że jesteśmy samotni, że jesteśmy opuszczeni po grzechu i dlatego jesteśmy smutni. I na tym smutku bazuje zły duch w naszym życiu. On próbuje nam pokazać, że Ojciec nas nie kocha i dlatego nas zachęca do grzechu, żebyśmy ten smutek w jakiś sposób oddalili od siebie, żebyśmy znieczulili ten smutek, albo próbuje nam wmówić, że jesteśmy smutni dlatego, że czegoś nie mamy z rzeczy tego świata, że materia, jak będziemy coś mieli, jak coś nam się poukłada, zrealizujemy jakieś ludzkie plany, to wtedy będziemy prawdziwie radośni. A Jezus pokazuje nam coś zupełnie innego, że jeżeli będziemy trwali w miłości Jego i będziemy owocowali tą miłością, czyli miłowali naszych braci i siostry miłością agape, wtedy będziemy naprawdę szczęśliwi, będziemy mieli radość w sercu. Jeżeli będziemy potrafili miłować naszych nieprzyjaciół, będziemy przebaczali, nie będziemy żyli logiką tego świata, wtedy będziemy mieli prawdziwą radość w sercu. To jest prawdziwa radość. Zachęcam Was, żebyście sobie poczytali jako lekturę przed snem dzisiaj, poszukali sobie naukę świętego Franciszka o tym, co to jest prawdziwa radość. Jak nie czytaliście, nie znacie, to poczytajcie. Ona zburzy totalnie jeszcze bardziej niż to, co mówię, myślenie o radości, co jest prawdziwą radością w naszym życiu. Bo my jesteśmy czasem oszukani i właśnie dajemy się złapać na jakieś podróbki, które mają dać nam radość. One tylko nas znieczulają na chwilę, dają taką pozorną radość. Ta radość bardzo szybko znika. Natomiast radość, która przychodzi z obcowania z Bogiem, jest radością prawdziwą. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Czyli miłowali się miłością tej samej natury. Moją miłością, żebyście się miłowali. O tym mówi Jezus. Nie podobno, nie żebyście starali się kochać tak jak ja was kocham. Tylko żebyście miłowali tą samą miłością, którą ja was umiłowałem. Miłością tej samej natury, miłością ode mnie pochodzącą. Jezus nam daje tą miłość. Daje nam Ducha Świętego. Daje nam siebie samego, żebyśmy byli zdolni do takiej miłości. Dlatego może wymagać od nas takiej miłości, bo On pierwszy nas ukochał i przekazuje nam taką miłość. My dlatego w liturgii możemy przekazać znak pokoju każdemu i wyrazić w ten sposób gotowość do bycia w pokoju z każdym, do pojednania z każdym, dlatego że otrzymujemy najpierw właśnie taką miłość od Jezusa, który przychodzi. Nie możemy się wymówić, że ja nie chcę, że ja nie potrafię. Pan Jezus wie, że nie potrafimy. Dlatego przyszedł na ten świat, stał się człowiekiem, umarł za nas na krzyżu, zostawił nam siebie w Eucharystii, żeby móc od nas tego wymagać. Miłujcie się taką samą miłością, jaką ja was umiłowałem. Jaką tutaj doświadczacie na Eucharystii, kiedy ja wam siebie daję. Może jeszcze tylko dotknę tego, co Jezus mówi pod koniec dzisiejszej Ewangelii. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, abyście szli owoc przynosili i by owoc wasz trwał. Co to znaczy być wybranym przez Jezusa? To nie chodzi o to, żeby myśleć o sobie, że jestem jakąś elitą, bo to się wkrada czasem w nasze myślenie. To wkradało się w myślenie żydowskie też, naród wybrany jako właśnie wybrany, umiłowany przez Boga. Ale wybór Boga to jest zawsze wybór do zadania. Czyli kiedy Bóg nas wybiera, to znaczy, że musimy pożegnać się ze świętym spokojem, z siedzeniem na kanapie. Bo to jest zawsze wybór do misji, do wypełnienia jakiegoś zadania. Dlatego mówimy dzisiaj o wyborze Macieja. Został wybrany do zadania, ogłosił Ewangelię. Jeden z ojców Kościoła, Klemens Aleksandryjski, opisując życie świętego Macieja, mówi, że to jest apostoł, który wprowadził do życia Kościoła, w dużej mierze nauczał o ascezie, o potrzebie umartwienia, zaangażowania. Więc to później, co stało się fundamentem życia ojców pustyni, życia duchowego, więc taka postać bardzo ciekawa w gronie apostołów, mało znana, ale właśnie taki szczególny wkład w życie Kościoła, bo każdy apostoł miał, właśnie tworzył tą cząstkę, był potrzebny. My też jesteśmy cząstką. Jak Bóg nas wybiera, to wybiera nas. Ale o jaki owoc chodzi? O taki sam owoc, który przyniósł Jezus. Czyli owocem jest zbawienie. Zbawienie drugiego człowieka. Jest przyprowadzenie drugiego człowieka do Boga. To jest jedyny owoc, który mamy przynieść. Być świadkami Boga i pozwalać innym narodzić się dla Boga. To jest nasze zadanie. Jeżeli tak będzie owocowało nasze życie, że będziemy innych przyprowadzali do Boga i pozwalali się narodzić dla relacji z Nim, dla życia wiecznego, to nasze życie jest spełnione, jest piękne. Jak my w drugą stronę działamy, to znaczy, że nie wypełniamy tej misji. My mamy czasem takie właśnie zapędy też mesjańskie w naszym narodzie polskim właśnie, żeby tak rozumieć, że jesteśmy wywyższeni, że jesteśmy lepsi od innych, że to, że tamto. Tu nie o to chodzi. To jest wybór, powołanie w oczach Bożych, to jest wybór do ciężkiej pracy. Dlatego prorocy zawsze się próbowali wymigać, bo wiedzieli, że to jest trud. Wybór Pana Boga, kiedy Bóg mnie wybiera, to zawsze wybiera do pewnego trudu, do trudnych warunków, do tego, że mogę być prześladowany, że może mi być ciężko i tak dalej, i tak dalej. To jest taki wybór, taka jest droga apostoła. Nie ma innej, bo apostoł idzie tą samą drogą, którą idzie Jezus. A Jezus szedł drogą trudną, drogą krzyża przez całe życie. I warto, żebyśmy sobie też to uświadomili, ale z drugiej strony właśnie, żebyśmy pamiętali o tym, co Jezus mówi o tej radości, że jeśli jesteśmy wybrani przez Boga, wybrani nawet do trudu, wybrani do niesienia krzyża, do naśladowania Chrystusa w Jego ukrzyżowaniu, to tak naprawdę może dać nam prawdziwą radość. Nie da nam radości to, kiedy ochronimy swoje życie, kiedy się pozamykamy, kiedy będziemy myśleli tylko o swoim podwórku, zabezpieczymy swoje życie, to tak naprawdę nam przeleci to życie przez nasze ręce, zgromadzimy pełne spichlerze i nie będziemy mieli komu tego wszystkiego dać. Będziemy umierali w totalnym smutku i bez sensu. A kiedy nasze życie uczynimy właśnie wypełnieniem tego wyboru, do którego Bóg nas powołuje, czyli zaczniemy żyć dla innych, zaczniemy naprawdę miłować, wtedy nasze życie stanie się czymś pięknym i będziemy mieli radość. Możemy nie mieć nic, możemy mieć prześladowanie, ale mamy radość. Bo to jest prawdziwa radość, która pochodzi od Pana. Jezus ma radość z jednej rzeczy, że jest kochany przez Ojca. To jest jedyna rzecz, która może dać nam prawdziwą radość. Mamy szukać tego doświadczenia, miłowania przez Ojca. Bo to nam daje też siłę, żebyśmy tracili swoje życie.